Będzie to prawdopodobnie ostatnia lekcja w temacie pancerza sprawiedliwości. Rozumiecie, że nie jest to ostatnia lekcja z cyklu o duchowej walce, tylko ostatnia lekcja w tym jednym punkcie. Co żeśmy do tej pory powiedzieli? Że Antidikos Diabolos, profesjonalna strona w sądzie przed Bogiem, oskarżyciel oczerniający, prokurator mający specjalizację w oskarżaniu Ciebie, do tego on Ciebie oskarża w sposób obmówczy, oczerniając Ciebie przed Bogiem, tak aby Ciebie zdeptać, zmieszać, pozbawić wartości, zniszczyć, wykasować i zaatakować. Natomiast pancerz sprawiedliwości, czyli zaufanie temu, co Jezus uczynił za Ciebie, rząd sprawiedliwy za Ciebie i dał Ci za darmo swoje uczynki sprawiedliwości, przelał na Twoje konto. Wiara w to, że jesteś sprawiedliwy Jego uczynkami, czyni Ciebie nienagannym przed Bogiem i wytrąca oskarżycielowi wszelkie argumenty. Czyli kiedy Ty pokutujesz przed Bogiem i wyznajesz Mu grzechy, jesteś uznany jako niewinny, który nigdy nie zgrzeszył. Do tego jeszcze, powiesz, niewinny, który nigdy nie zgrzeszył, to jest ten, który nic złego nie zrobił, ale jeszcze nic dobrego. Zobacz. Przez krew Jezusa jesteś obmyty i wyglądasz, jakbyś nic nigdy złego nie zrobił, ale przez to, że On przelał na Twoje konto swoje uczynki, to jesteś jak ten, który zrobił same sprawiedliwe rzeczy. Co czyni Cię przed Bogiem godnym i sprawiedliwym. Niesamowite. Więc nie jesteśmy zerowym kątem, tylko mamy wyczyszczone te złe rzeczy i przypisane dobre uczynki jeszcze. Fantastyczna pozycja. I tym jest właśnie pancerz sprawiedliwości, którego diabeł nie może na nie może pokonać, jeżeli chodzisz we wierze w to. I ufasz Jego sprawiedliwości, polegasz na Jego sprawiedliwości, czyli czujesz się niegodzien, ale robisz kroki w oparciu o Jego sprawiedliwość. I kiedy Tobie uda się w końcu dobrze postępować, nie ufasz temu, że jesteś taki dobry w imię swojego postępowania, że Bóg Cię musi uznać. To jest, ten ostatni punkt jest najtrudniejszy. Bo im dalej idziemy za Jezusem i widzimy, że On nas zmienił. Nasze grzechy, no, nasze słabostki, powtarzające się grzechy wyeliminował. Więc zaczynamy ufać, że jesteśmy już tacy dobrzy. Już tak nie upadamy jak kiedyś. Jesteśmy mocni. A więc chyba bardziej godni. I to zgodzi wielu. Sprawia, że ufając swoim uczynkom, odsuwają Bożą sprawiedliwość, a potem nagle diabeł ich dopada i nie wiedzą, dlaczego tak łatwo upadają. To była jedna rzecz, o której mocno mówiliśmy. Druga rzecz, o której mówiliśmy, że pancerz sprawiedliwości. Tak, to jest właśnie przyjmowanie ustawicznego przebaczenia z powodu każdego, po każdym uczynku. Potem mówiliśmy, że on daje także Tobie moc konfrontacji. O ile Ty nie masz żadnego babilońskiego płaszcza, ani niczego, co jest pod klątwą. Bóg Ci czyni sprawiedliwym, ale Ty nie sięgasz po żadną przeklętą rzecz. Bo cóż z tego, że Ty masz sprawiedliwość i Bożą protekcję, jeżeli coś, co Bóg przeklął, trzymasz w swoim życiu. Tak? A więc to, o czym wiemy, że Bóg tego nie chce, że wiemy, że to, co jest własnością szatana, tego nie mamy, tego się nie trzymamy. Bo wtedy podważamy nasz pancerz i nie ma ratunku. I ostatnia rzecz, którą dzisiaj chcę powiedzieć, to chcę powiedzieć, co z plecami. No bo pancerz zasadniczo jest z przodu. Na niektórych filmach wydawało mi się, że tych Rzymian ubierano w tą blachę naokoło, ale z historycznych opowieści różnych teologów dotarło do mnie, że oni mieli pancerz zasadniczo jednak z przodu. Byli nastawieni tylko na ofensywę, nigdy nie na uciekanie przed wrogiem. W związku z tym, co z tymi plecami? I ja chcę powiedzieć, jak to wygląda w duchowej Twojej rzeczywistości. No i to będzie ciekawe. Trochę zejdę, wydawałoby się, z nauczania o zbroi i zacznę mówić o Twojej tożsamości. No ale to jest bardzo ważna część. Czyli do Twoich pleców ma dostęp Twoja przeszłość. Z przodu sprawiedliwość Jezusa, a z tyłu Twoja przeszłość. Jak na to wpadłem? No nie było to takie trudne. Wystarczy, że otworzymy sobie drugą księgę mojżeszową, 20 rozdział. Lub w pamięci przypomnijcie sobie, wyciągnijcie ze szpargałów 10 przykazań. I tam Bóg powiedział, że ukaże do 4 pokolenia tych, którzy Boga nienawidzą, a pobłogosławi do 1000 tych, którzy Boga miłują. Czyli ty, rodząc się z rodziców, ciągniesz za sobą przeszłość. Ona siedzi na twoich plecach. Jeżeli jest to przekleństwo, to idzie do 4 pokolenia. A jeżeli błogosławieństwo, to aż do 1000 pokolenia. Czyli co jest na twoich plecach? Twoja przeszłość. Mamy inne dowody na to. Czytaliśmy w studium biblijnym o dobroci, o tym, że my jesteśmy włączeni w korzenie. Pamiętacie 11 rozdział do Rzymian? Jest napisane, że byliśmy gałęziami w dzikim drzewie, czyli mieliśmy za sobą przeszłość naszej całej grzesznej genealogii rodziców. Oni grzeszyli i sprzedali nam to. Ale kiedy się narodziliśmy na nowo, patrzcie, co się stało. Z naszej przeszłości zostaliśmy odcięci i prawdę powiedziawszy, chociaż fizycznie wygląda na to, że dalej, przecież podobni jesteśmy do rodziców, mówimy jak ci, którzy nas wychowali, łączy nas wszystko z naszą ojczyzną ziemską, okej, zgadzamy się, od strony cielesnej tak, ale od strony duchowej Bóg nas odciął i przyłączył do drugiego drzewa, którym jest Jezus. Jest powiedziane, że jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie, którymi jesteśmy my. Więc teraz co mamy z przodu? Z przodu mamy pancerz sprawiedliwości, który nas przeodział. Krew Jezusa nas usprawiedliwia, Jego uczynki są nam przypisane w porządku. Jesteśmy sprawiedliwi Jego sprawiedliwość. Ale w przeszłość? Okazuje się, że przeszłość narodzonego na nowo człowieka, który został odcięty z dzikiego drzewa, włączony w drzewo krzew winy, którym jest Jezus, teraz Jego korzenie są twoimi nowymi korzeniami. Wiesz, co to znaczy? Że kiedy się narodziłeś na nowo, posłuchaj, bo to za dziwnie zabrzmi, dostałeś nową przeszłość. Czy można zmienić przeszłość? Można. Do tej pory, zanim narodziłeś się na nowo, byłeś w tych wszystkich korzeniach swoich synem Adama i Ewy. Wszystko jedno, którą linią by do nich sięgnąć. I miałeś na sobie ten cały ciężar, jaki włożyli na ciebie ci wszyscy rodzice. A kiedy się narodziłeś na nowo, otrzymałeś nowe korzenie. Chrystusa. Czyli patrz, gałąź wycięta, wszystko jedno, ile tam było tych gałęzi pośrednio do korzenia, wszystko się nie liczy, włączone jest prosto w drzewo, którym jest Jezus. Co na tobie? Pancerz sprawiedliwości. Co za tobą? Przeszłość Jezusa Chrystusa. Jeśli On jest drzewem, to Jego korzenie są twoimi korzeniami. Co teraz możesz powiedzieć? Wiesz, w mojej rodzinie to tak, żeśmy od małego zawsze słyszeli. Że my tam przeradowscy to jesteśmy według naszego rodowodu, do którego się tatuś tam gdzieś dokopał, dogrzebał. Jesteśmy z Herbu, Półkozicy, z Włości, z Przeradowa, tam za Warszawą są nasze ziemie. Szkoda tylko, że któryś wujek przepił je w karty. Nie ma się czym chwalić w takim razie. No ale któryś tam z Przeradowskich był rycerzem, tam jeździł konno przy którymś królu i proszę bardzo, kim my nie jesteśmy. Nasza duma rodowa mówi, bo w naszej rodzinie do tej pory było niesamowicie. Wszystko jest już nieważne. W Chrystusie teraz mówi inaczej. Koniec. Ten rodowód zamknąłem przynajmniej pod względem duchowego dziedzictwa. Teraz moje dziedzictwo to Jezus. Teraz moja przeszłość to jest wszystko to, co stoi za Jezusem. Na ten temat kiedyś wygłosiłem 52 kazania, więc nie będę wszystkiego mówił. Bo się nie da. Jest nagrana taka płyta pod tytułem Tożsamość. Jeśli kogoś to bardziej interesuje, to tam trochę szczegółowo o tym mówiłem. Ale powiem wam to wszystko w takim skrócie, jakim się da na te 15 minut jeszcze. Może trochę więcej. Chodzi o to, że w takim razie teraz na twoich plecach są korzenie Jezusa, które głównie mają takie dwie linie. według Józefa i według Marii. Fajnie jest to wiedzieć. Czy można tak powiedzieć, że my przez zmianę duchową wchodzimy teraz w korzenie Jezusa? Tak, bo dla nas idealnym przykładem jest sam Jezus. Nie wiem, czy wy wiecie, że rodowód w Nowym Testamencie, od którego zaczyna się Nowy Testament, on zaczyna się od rodowodu Pana Jezusa. Nie wiem, czy wiecie, że ten rodowód jest rodowodem Jezusa przez Józefa. Zaraz. Ale przecież on nie spłodził Jezusa. On był jego ojczynem. No to przecież on mógł powiedzieć, zaraz, tak jak nastolatkowie czasem dorastają w takiej mieszanej rodzinie, mówią, co ty tak naprawdę, co ty do mnie masz? Nie jesteś tak naprawdę moim ojcem, więc mnie za bardzo nie pouczaj. Tak jak na Spider-Manie jedynce też był taki motyw. Nie graj mojego ojca, jeśli nim nie jesteś, tak? Co?
Nie, to teraz wiąże się z tym, co powiedziałeś. Tak logicznie.
Czyli logicznie się to wiąże.
No, może
ty. Odcinamy
swój rodowód, a jesteśmy właśnie...
W jaki sposób my jesteśmy teraz w rodowodzie Jezusa? W taki sam sposób, w jaki Jezus jest w rodowodzie Józefa. Przez wejście pod ojcowski parasol autorytetu. Co znaczy, że duchowy autorytet czyni i daje większe dziedzictwo niż ten tylko fizyczny. Fizyczna spuścizna to jest tylko po prostu rozpoczęcie nowego życia. Ale wejście pod duchowy autorytet jest, okazuje się, kanałem błogosławieństwa lub przekleństwa dużo ważniejszym. I teraz wszystko, co wiemy o błogosławieństwie, które odziedziczył Jezus, on jest nazwany przecież synem Dawida, lwem z pokolenia Judy, nie jest przez Marię. Bo Maria nie jest z tego rodu. On jest lwem z pokolenia Judy i jest synem Dawida przez Józefa. Czyli wszedł pod ten parasol autorytetu. Widzicie? A więc duchowo włączył się i jest napisane tak. On podawał takie trzy przesłanki biblijne. Więc tak, po pierwsze Józef nie był cielesnym ojcem Jezusa, a rodowód Józefa należy do Jezusa, czyli to jest pierwszy dowód, że duchowe podporządkowanie się otwiera dziedzictwo. Drugie, Łukasza 2:51 mówi, że Jezus był mu poddany. Autorytet, pod który się poddajesz, przekazuje ci dziedzictwo. To znaczy, że gdy my się poddaliśmy pod autorytet Jezusa, w ten sposób tak samo otrzymujemy jego dziedzictwo. Tak. A jeśli chodzi o Marię, są fajne przesłanki na to, że ona była lewitką. Bo jest napisane w Ewangelii Łukasza 1:36, że ona poszła do swojej krewny Elżbiety, która była żoną arcykapłana. A wiadomo, że lewici z lewitkami zawsze się żenili. Więc ona była krewną kapłańskiego, lewickiego pokolenia. Trudno to na 100% udowodnić, że Maria była lewitką, ale jest to przesłanka dosyć interesująca. W związku z tym, co widzimy, że Jezus cieleśnie ma ciało kapłana z rodu kapłańskiego. A autorytet, pod który wszedł, jest autorytetem z rodu Judy, to jest plemię królewskie. Czyli kto to jest Jezus? Ciało kapłańskie w autorytecie królewskim. Dlatego potem też Nowy Testament nas nazywa, mówi, wyście rodem kapłańskim, rodem królewskim. Ród kapłanów i królów. Bardzo interesujące. W związku z tym tak, z przodu jesteś żołnierz z pancerzem sprawiedliwości, a na twoich plecach jest przeszłość kapłana z autorytetem króla. Korzenie Jezusa są swoimi korzeniami. Niesamowite. W ten sposób, ponieważ jego korzenie są twoje, możesz wiedzieć, że to, co chroni ciebie w takim razie w walce, to jest między innymi autorytet lwa z pokolenia Judy. Bo on potem autorytet Dawidowy, kiedy wszedł, stał się wojownikiem. Tak? Jezusa, którego widzimy w objawieniu, to widzimy na białym koniu, który przychodzi, a zastępy potężne obok niego. on jest królem. Za nas złożył ofiarę, okej, okay, modli się za nas, ale też i walczy. I ty jesteś takim właśnie żołnierzem. Czyli jakbyś teraz zrobić twój rysunek duchowy, to byśmy zobaczyli, już na razie po tym nauczaniu widzimy pas prawdy, lśniąca zbroja, pełna godności. Jakbyś się odwrócił, to tam jest szata królewska. A jakby podnieść tą szatę, tak zobaczyć, co ty masz tam pod szatą, pod płaszczem kapłańskim, to widać byłoby, pod szatą królewską, co masz, byśmy zobaczyli efod kapłański. Kapłański efod, szata króla, zbroja wojownika, pancerz sprawiedliwości. To ty. A że królowie w Królestwie Bożym zawsze zwyciężają, więc nie muszą z tyłu mieć zbroi. Z tyłu jest po prostu za nimi potężny autorytet. Idziesz do przodu i zwyciężasz. Aleluja. Czy podoba wam się wasz wizerunek, czy nie? Na koniec zobaczmy sobie parę wersetów. Rzymian, 9 rozdział, 4-9. Co ja powiedziałem? 9. Czekaj. Nie to chciałem. Tylko Rzymian 5:17. Albowiem jak przez wypadek jednego człowieka śmierć zapanowała, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość daru łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Więc bój toczymy, jesteśmy żołnierzami, ale mamy też królować. Pokażę wam to inne miejsce, o którym wspomniałem. Zobaczcie sobie Księgę Objawienia, 1 rozdział. Ugruntujmy się w naszej tożsamości. Jeden, 6 Objawienia. I uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca. Jeżeli rodem królewskim, czyli wszyscy są kapłanami i wszyscy są królami. Dlatego teraz nie dziwne, że Jezus w Ewangeliach mówił, że jeden będzie panował nad jednym miastem, drugi nad kilkoma, w zależności od tego, jak służby sprawowali. Ostatni werset już. Zobaczcie sobie pierwszy list Piotra 2:9. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, ale ty jesteś wybranym królewskim kapłaństwem. Ty jesteś wybranym królewskim kapłanem. 1 Piotra 2:9. Jeżeli to wiesz, jesteś błogosławiony. Wtedy znając twoją tożsamość, będziesz wiedział, co dalej zrobić z hełmem na głowie, z obuwiem i tak dalej. Jeżeli nie znasz swojej tożsamości, to prawdopodobnie też nie będziesz wierzył w siłę pancerza, który otrzymałeś, bo to się ze sobą wiąże. Amen? Skończyłem.